Żyjemy w globalnym kryzysie zdrowia psychicznego. Właściwie nie ma tygodnia, aby w mediach nie pojawił się temat kryzysu psychiatrii i społecznej bezradności wobec narastającego problemu. Kiedy myślimy o przyczynach tego kryzysu, większość popularnych diagnoz jednym głosem wymienia pandemię koronawirusa, niepewność dnia codziennego spowodowaną m.in. wojną. Jednak początki tego stanu widoczne były już wcześniej i nie sposób nie zauważyć, że zbiegają się czasowo z rozwojem mediów społecznościowych. W dzisiejszym 23. odcinku podcastu Techspresso Cafe spróbujemy się przyjrzeć właśnie temu zagadnieniu. Jak i zbadać, czy aby na pewno szukanie prostych rozwiązań w internetowych usługach wellness nie jest leczeniem dżumy cholerą. Zapraszam. W końcu maja tego roku na stronie serwisu Techspresso Cafe opublikowałam materiał relacjonujący wyniki najnowszych badań, które naczelny lekarz USA, dr Vivek Murthy, wykorzystał w swoim publicznym ostrzeżeniu przed nadmiernym korzystaniem z mediów społecznościowych. To ostrzeżenie było ukierunkowane przede wszystkim na nadużywanie social mediów przez dzieci i młodzież. Zdaniem naczelnego lekarza USA, platformy społecznościowe wywierają znaczące ryzyko szkody dla dobrostanu psychicznego młodych ludzi, a działania na rzecz ograniczenia ich wpływu powinni podjąć już nie tylko sami rodzice i opiekunowie, na których tradycyjnie się zwala odpowiedzialność za to, ile czasu przed ekranem spędzają ich dzieci, ale także rząd. I to na poziomie, co ciekawe, federalnym, czyli obejmującym jurysdykcję całego kraju. Oczywiście miałoby to się dokonać przez regulacje, z tym, że Stany Zjednoczone nigdy regulacji nie kochały. Zatem niestety istnieje spora szansa, że apel Murthy'ego pozostanie bez echa. Odbył się jednak dość szeroko w mediach i mam wrażenie, że tym razem zrobił nieco więcej zamieszania niż podobne apele z przeszłości. Myślę, że po prostu jako świat, jako społeczeństwa jesteśmy już dosyć przesyceni tym, jak media społecznościowe zmieniają nasz świat. Na ten negatywny wpływ social mediów i wielkich platform internetowych różni specjaliści zwracają uwagę od lat. W ostatnim czasie jednak, w mojej przynajmniej opinii, ten problem zyskuje całkowicie inny niż do tej pory miało to wymiar, bo platformy takie jak Facebook, jak Instagram, jak TikTok czy YouTube od dawna po pierwsze są świadome swojej niekorzystnej reputacji i po drugie dlatego postanowiły przedsięwziąć pewne kroki. Dosyć specyficzne, bo obejmują one po prostu przebranie się w rolę edukacyjną. I oto mamy big techy, które próbują przekonać świat, że nie są tylko narzędziem małolotnej i wątpliwej jakości rozrywki i pożeraczem naszego czasu, ale coraz częściej widzimy kampanie takie jak na przykład ta realizowana ostatnio przez TikToka należącego do chińskiej firmy ByteDance, gdzie w komunikacji główny nacisk jest kładziony na walory edukacyjne aplikacji. Właśnie tym była kampania na zachodzie znana pod hashtagiem TikTok taught me, a w wersji polskiej nauczył mnie TikTok. Te kampanie oddziałują zupełnie tak, jakby nagle dzięki nim miał zniknąć problem patostreamingu, szkodliwych wyzwań, na przykład znanych z TikToka. Wyzwania w licznych przypadkach doprowadziły już do śmierci ich uczestników. Tutaj wystarczyłoby wspomnieć choćby niesławny Blackout Challenge, polegający na tym, że osoby biorące udział w wyzwaniu podduszały się do momentu odcięcia prądu. Odcięcia prądu, czyli utraty świadomości, i jedna z osób tak skutecznie odcięła sobie ten prąd, że po prostu zakończyło się to zgonem i TikTok dostał za to pozew od rodziców tej osoby. I mówimy tutaj o próbie zestawienia kampanii o walorach edukacyjnych, czyli właśnie tego nauczył mnie TikTok, z absolutnie koszmarnymi treściami, i ze strony platformy słyszymy wtedy deklarację, że priorytetem jest dla niej bezpieczeństwo użytkowników i aktywne podejmowanie działań na jego rzecz. Tutaj zawsze mamy do czynienia z udostępnianiem kolejnych narzędzi kontroli rodzicielskiej, które mają służyć do sprawowania pieczy nad tym, co osoby nieletnie oglądają w aplikacji. To jednak, tak jak powiedziałam już wcześniej, zwykłe zrzucenie odpowiedzialności za problem z własnym produktem na jego użytkowników. TikTok chce załatwić kwestię bezpieczeństwa rękami rodziców i opiekunów dzieci, tymczasem zagwarantowanie bezpieczeństwa to jest jego obowiązek. Jeżeli chcecie posłuchać więcej na temat problemów, jakie z bezpieczeństwem ma TikTok, to opowiadałam o tym więcej w odcinku 14 podcastu. To jest odcinek pod tytułem Jak Chiny wkradły się w naszą codzienność. I mówiłam tam między innymi o tym, jak działa algorytm TikToka i dlaczego ta aplikacja podsyła nam treści, których wcale nie chcemy oglądać. Dwa odcinki później natomiast, w odcinku 16 pod tytułem Czy Chiny widzą wszystko, rozmawiałam z szefem relacji publicznych w TikToku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Jakubem Olkiem, i pytałam go między innymi właśnie o te problemy. Niestety nie dowiedzieliśmy się niczego nowego poza okrągłymi zdaniami budowanymi w myśl korporacyjnego przekazu ze strony pana Olka. I po tym odcinku pojawiły się takie głosy, że ja nie docisnęłam go, że ja nie zachowywałam się w tym wywiadzie agresywnie, że nie wydostałam z niego absolutnie żadnych silnych deklaracji czy ekspiacji itd., itd. A ja w tym momencie chciałam zbiorczo odpowiedzieć krytykom, że to nie jest moja rola, tak? Moją rolą nie jest agresywne zachowywanie się wobec moich gości w rozmowie, kimkolwiek by ci goście nie byli. Moją rolą jest zadawanie pytań i myślę, że odpowiedzi, których pan Olek, reprezentując TikToka, udzielał na moje pytanie, na moje pytania, one mówią więcej niż cokolwiek innego, tak? I każdy myślący odbiorca, analizując te odpowiedzi, analizując też tryb, w jakim one padały, będzie w stanie sobie po prostu wyrobić zdanie na temat tego, jakie platforma naprawdę ma priorytety, co uważają jej przedstawiciele na temat zarzutów, które się platformie stawia i tak dalej. Myślę, że po prostu to jest kwestia klasy, to jest kwestia fachowości w zawodzie i najbardziej o tym, co reprezentuje sobą gość, co sobą reprezentuje podmiot, którego ten gość jest przedstawicielem, informują nas właśnie odpowiedzi na zadawane przeze mnie w tym momencie pytania. Wracając jednak do platform w szerszym kontekście. Jeżeli się skupimy na tym przekazie edukacyjnym, to jest bardzo łatwo zapomnieć o ryzyku jakie niesie z sobą korzystanie z mediów społecznościowych. Marginalizacja dyskusji o tych negatywnych konsekwencjach, o tym wpływie, który odbija się na naszym życiu w sposób, którego byśmy sobie nie do końca życzyli, to jest zresztą cel działań, o których mówiłam przed chwilą, właśnie tych kampanii wizerunkowych stawiających na edukację. W momencie, kiedy platformy kładą nacisk na edukację, to niekoniecznie zostawiają nam w dyskusji miejsce na temat na przykład obniżonej samooceny nastolatek, których obraz własnego ciała jest przez to, co prezentują media społecznościowe, znacznie zaburzany. Tymczasem wpływ social mediów na zdrowie psychiczne wymaga kompleksowego namysłu i pochylenia się nad wieloma aspektami. My bardzo często wpadamy w takie zapętlenie, w którym albo mówimy o korzyściach, albo mówimy o negatywach i w momencie, kiedy pojawia się jeden albo drugi temat, to nie ma już miejsca na ten drugi aspekt. A to jest bardzo istotne, żebyśmy te dyskusje zniuansowali, bo niewątpliwie media społecznościowe przynoszą nam wiele korzyści, tak? To jest kwestia zredukowania odległości, to jest kwestia dostępu do kontaktów z szerszą grupą, to jest możliwość ekspresji samych siebie itd., itd. Ale tych czynników wskazujących na negatywną korelację użytkowania mediów społecznościowych z obniżeniem stanu zdrowia psychicznego jest bardzo wiele i nie da się ich podsumować w zasadzie jednym spójnym raportem, bo one dotykają wielu obszarów życia, również tych, które mają wymiar w szerszych przemianach społecznych i gospodarczych i na nie użytkownicy sami nie mają wpływu, bo to jest po prostu forma zewnętrznej presji, której są poddawani. I aby się temu bliżej przyjrzeć, zacznijmy od rozmowy na temat danych. Według badań, które przeprowadził ośrodek Pew Research Center, w USA obecnie z mediów społecznościowych korzysta 95% nastolatków. Dokładnie taka liczba osób w wieku nastoletnim ma konto na co najmniej jednej platformie społecznościowej. Nie to powinno nas tutaj martwić, bo to jest coś naturalnego w momencie, kiedy mamy do czynienia z tak szeroką propagacją. Ale powinien nas zastanowić fakt, że kiedy ankieterzy zapytali o to, jak nastolatki korzystają z tych mediów społecznościowych, to okazało się, że ponad 1/3 korzysta z nich niemal nieustannie. Nastolatki de facto praktycznie nie odklejają się od ekranu, nie odkładają na bok smartfona i nie wylogowują się ze świata platform cyfrowych, na których spędzają, jak się okazuje, znakomitą większość doby. Cytowany już wcześniej naczelny lekarz USA Vivek Murthy uważa, że platformy zostały zaprojektowane specjalnie tak, aby jak najbardziej nas od nich uzależniać, przede wszystkim od sprawdzania powiadomień i budować w swoich użytkownikach tak zwane FOMO, czyli Fear of Missing Out. Przekonanie, że jeśli na przykład wyjdziemy z Facebooka lub nie weźmiemy ze sobą telefonu na dłuższy spacer, to coś nas ominie, coś stracimy. Murthy kieruje swoje oskarżenia z tym związane wprost pod adresem firm internetowych, ale jak już wspomniałam, to jest raczej głos wołającego na puszczy. Przyzwyczailiśmy się, a zwłaszcza ta część z nas, która identyfikuje się z płcią żeńską, choć na osoby identyfikujące się jako mężczyźni w ostatnich latach też jest wywierana bardzo silna presja, że musimy, przynajmniej zdaniem szeroko pojętej opinii publicznej, wpisywać się w nierealistyczne oczekiwania względem wyglądu. Oczywiście ideały piękne istniały od zawsze, a przynajmniej tak długo, jak istnieje ludzka kultura, ale presja chyba nigdy jeszcze nie była tak ogromna i tak wszechobecna. A to się stało właśnie przede wszystkim dzięki internetowi i mediom społecznościowym. Jeśli chodzi o te ostatnie, głównym winowajcą jest tutaj należący do koncernu Meta, czyli dawniej do Facebooka, Instagram. Ta platforma była przedmiotem wewnętrznych badań zamówionych przez firmę i ukończonych w marcu 2020 roku. Ujawniła je sygnalistka Frances Haugen, która przekazała wyniki tych badań dziennikowi Wall Street Journal. W ankiecie, którą wykorzystano w procesie badawczym, wykazano wtedy, że aż 32% nastolatek przyznaje, że jeśli czują się źle ze swoimi ciałami, to Instagram jeszcze ten stan pogarsza. To jest naprawdę zatrważająca liczba. Naukowcy odpowiedzialni za badanie dodali wówczas do swojej prezentacji, że porównywanie się przez młode kobiety i dziewczęta na Instagramie może trwale zmienić sposób, w jaki młode osoby postrzegają i opisują same siebie. To są dla mnie przynajmniej absolutnie druzgoczące wnioski i mam wrażenie, że zasadniczo mało kto wyczuł płynącą z nich grozę. Badania, o których mowa, zlecono 3 lata wcześniej, w 2017 roku. Obejmowały one znacznie więcej niż ten aspekt wpływu Instagrama na samoocenę nastolatek, ale takim ogólnym celem projektu badawczego Mety było zmapowanie, w jaki sposób najważniejsza dla biznesu Marka Zuckerberga aplikacja jest odbierana przez miliony młodych osób na całym świecie. W wynikach ankiet i pomiarów powtarzają się smutne wnioski. Platforma jest szkodliwa dla znacznego odsetka młodych osób, w szczególności zaś dla młodych dziewczyn. Jednym z absolutnie najbardziej dla mnie przejmujących wniosków, które wypłynęły z tych badań, był taki cytat. Pogarszamy percepcję ciała 1 na 3 dziewczynki. To jest coś, co naprawdę powinno wybrzmieć bardzo mocno. Mówię o tym tutaj bardzo osobiście, bo chociaż jestem dorosłą kobietą i mam obecnie 36 lat, to sama odczuwam negatywny wpływ Instagrama na własne samopoczucie w kontekście akceptacji własnego ciała i wcale ten Instagram nie wpływa korzystnie na przykład na moją walkę z zaburzeniami odżywiania, która już trwa ponad 20 lat. I nie ukrywam, której źródłem jest właśnie kultura nierealistycznych oczekiwań względem wyglądu kobiet. Badania, które zlecił Facebook, wykazały, że Instagram przez wiele nastoletnich osób jest wskazywany jako czynnik pogłębiający ich stany lękowe lub zaburzenia depresyjne. Tutaj jednak, jak wynika z dokumentów, które Frances Haugen przekazała mediom, problem jest znacznie szerszy i dotyczy już nie tylko nastolatków, ale w zasadzie wszystkich grup demograficznych i wszystkich teł kulturowych, z których użytkownicy się wywodzą. Dlaczego w ogóle te badania zostały zlecone? Bynajmniej nie z troski o zdrowie i o samopoczucie młodych ludzi. Pamiętajmy, że czas, kiedy je zlecono, ten 2017 rok, to był czas rozkwitu platform społecznościowych. Jeszcze nie doszło wtedy do ujawnienia skandalu Cambridge Analytica. Prezydentem był co prawda Donald Trump. Już widzieliśmy, jak bardzo Trump, używając Twittera, potrafi dać popalić całemu światu. Ale jeszcze ta jego kadencja nie dała nam tak dużo do myślenia, jak to było w jej końcowej fazie. W zasadzie dopiero zaczynaliśmy podejrzewać, że platformy dają nam więcej złego niż dobrego. Pierwsze symptomy tego negatywnego oddziaływania raczej widzieliśmy w takich tematach jak rosyjska dezinformacja czy obecność ekstremistów na platformach. Jednak Facebook, który dzisiaj nazywa się Meta i ta zmiana nazwy, ona też ma związek z tymi skandalami wynikającymi z ujawnienia danych przez Frances Haugen. Facebook od dawna się starzał, jego populacja się starzała. Dzisiaj to jest taki powszechnie znany fakt, że użytkownicy Facebooka to są raczej osoby w dojrzalszym wieku, a młodzi użytkownicy są na konkurencyjnych platformach. Wtedy ten proces się zaczynał. Konkurencja zaczęła przyciągać nastolatki i mowa tutaj przede wszystkim o Snapchacie, ale też o platformie Musical.ly, która później przekształciła się w TikToka. Facebook obserwował, że młodzi użytkownicy chętnie korzystają z innych platform i chciał zrozumieć, jak oddziałują na młodzież jego własne produkty. Wiedział, że o młodych musi zawalczyć, aby utrzymać się biznesowo na fali wzrostu. Rocznie firma miała przychody przekraczające 100 miliardów dolarów i dla dalszego rozwoju kluczowe było ich zwiększenie. To można oczywiście zrobić tylko przez zwiększenie bazy młodych użytkowników, bo oni będą spędzali na platformach czas, oni będą wchodzili w interakcje z treściami, a każda interakcja i każda uwaga, którą poświęcamy platformom społecznościowym, przekłada się na generowanie danych. Dane, które generujemy, przekładają się natomiast wprost na zysk. Kiedy koncern zlecał te badania, ponad 40% bazy Instagrama stanowiły osoby w wieku 22 lat lub młodsze. Codziennie w USA do aplikacji Instagram loguje się około 22 miliony nastolatków. Dla porównania, abyście mogli zrozumieć, o czym mówiłam w kontekście starzenia się populacji głównego produktu Facebooka, czyli portalu facebook.com, w tej grupie wiekowej codziennie korzysta z niego w USA jedynie 5 milionów osób. To jest naprawdę gargantuiczna różnica. Dodatkowo nastolatki spędzają na Instagramie o około połowę więcej czasu, a jak już mówiliśmy wielokrotnie, zaangażowanie to jest najcenniejszy parametr dla Facebooka. Zuckerberg doskonale wiedział, że jeśli chce dalej rozbudowywać swoje imperium, to musi postawić właśnie na nastolatki i na ich zaangażowanie. Jak się pewnie domyślacie, wewnętrzne wyniki badań nie zostały przez firmę wzięte pod uwagę. Mówię tutaj o tych badaniach na temat negatywnego wpływu na zdrowie psychiczne. Jeszcze w 2021 roku Zuckerberg, który został zmuszony w końcu do stawienia się przed amerykańskim kongresem, deklarował, że jest przekonany, iż korzystanie z mediów społecznościowych przez nastolatki może mieć na nie dodatni wpływ. To było w marcu. W październiku Hogan ujawniła dokumenty na temat badań. W maju natomiast, jeszcze przed wyciekiem tych wszystkich rewelacji, szef Instagrama Adam Mosseri twierdził, że co prawda nie chce deprecjonować problemów, bo pogłoski o tym, że Instagram naprawdę źle oddziałuje, już się zaczęły gdzieś przedostawać do szerszej opinii publicznej, ale z badań, z którymi on sam miał styczność, wynika, że wpływ Instagrama na zdrowie psychiczne nastolatków jest relatywnie niewielki. To jest cytat z pana Adama. Jak twierdził Mosseri, w firmie trwa otwarta dyskusja pracowników na temat Instagrama i jego wpływu i nikt nie ucieka od odpowiedzi na trudne pytania. Właśnie to dzięki tym dyskusjom, dzięki temu dialogowi wewnętrznemu aplikacja miała być tworzona z myślą o rozwiązywaniu problemów, które się pojawiały na horyzoncie. Takie były oficjalne deklaracje. Tymczasem do 2021 roku, do października, kiedy Hogan ujawniła te rewelacje mediom, powstało 5 raportów. Wskazano w nich, że przez produkty Facebooka zdrowie psychiczne nastolatków uległo znacznemu pogorszeniu. Lwia część odpowiedzialności za ten fakt ponosi Instagram. I chodzi tutaj szczególnie o porównywanie się z innymi osobami pod względem fizycznym i materialnym, a także o wartościowanie jako najważniejszej rzeczy w życiu atrakcyjności fizycznej. Nie jest wcale bez znaczenia dla stanu psychiki fakt, że Instagram wpływa na subiektywne poczucie zamożności i sukcesu i jest ono rzutowane na innych użytkowników na platformie. W tym miejscu pozwolę sobie na taką małą dygresję, która jeżeli ma jakąkolwiek wartość, to jedynie jako moja subiektywna obserwacja. I bardzo bym chciała, żeby nikt ze słuchaczy i słuchaczek nie poczuł się tą dygresją dotknięty. Ale mam wrażenie, że Instagram to jest takie medium, które nie dopuszcza w zasadzie istnienia jakichkolwiek nierówności społecznych, ani tym bardziej finansowych. Wszyscy na Instagramie muszą prezentować życie pełne sukcesów, zarówno jeśli chodzi o sukcesy zawodowe, jak i osobiste, no i oczywiście materialne. Normą w zasadzie jest branie pożyczek konsumpcyjnych na drogie buty, na torebki, tylko dlatego, że pokazała to znana influencerka i byłoby przecież głupio, gdybyśmy się nie mogły pochwalić w gronie znajomych, tych prawdziwych lub tych całkiem internetowych, tym, że mamy dokładnie to samo, że nas stać. To oczywiście prowadzi do bardzo negatywnego zjawiska, jakim jest kompulsywne finansowanie konsumpcji na kredyt, ale też do zatracenia odpowiedzialności za własne życie. Bardziej od tych rzeczy liczy się to, jaki mamy wizerunek, jaki mamy imaż i to, czy sprawiamy odpowiednie pozory. Nie będę tutaj mówiła o psychice w takich sytuacjach. Odsyłam jedynie do rozmowy w audycji Mikrofon Talk FM z dnia 23 sierpnia, gdzie gościem był Roman Pomianowski. Pomianowski zajął się problemem zadłużenia Polaków. I żeby pokazać, jak bardzo poważny jest to problem, to przytoczę taki jeden cytat. Już dawno zapowiadałem zadłużeniowe tsunami, ale nie spodziewałem się takiej skali, mówił. I to jest właśnie problem, który w moim odczuciu indukuje Instagram. Nieustanna rywalizacja na polu finansowym, na polu życiowym, na polu statusowym. Często z pominięciem jakichkolwiek kosztów tej rywalizacji, często bez refleksji, jakie będą jej długoterminowe skutki. Niestety skutki te mogą być bardzo poważne i myślę, że bardzo wiele osób, które dają się złapać w tę pułapkę konkurencji na wizerunek, może sobie z tego nie zdawać sprawy. W badaniach z 2020 roku zleconych przez Facebooka czytamy, że porównywanie się nastolatek na Instagramie ma znacznie gorszy wymiar niż na konkurencyjnej chińskiej platformie TikTok. TikTok wtedy w ogóle został wzięty na celownik przez Facebooka i przez administrację USA. Problemy z TikTokiem mają swoje źródło jeszcze w czasie prezydentury Donalda Trumpa i to on stwierdził po raz pierwszy, że TikTok może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Na pewno też zdawał sobie sprawę, że TikTok jest zagrożeniem dla amerykańskich gigantów społecznościowych, bo po prostu zaczął bardzo szybko rosnąć. Wracając jednak do porównania, na TikToku osią aktywności porównań pomiędzy użytkownikami nie jest wygląd zewnętrzny, ale podejmowane przez te osoby aktywności. Inny rywal Facebooka i Instagrama, czyli Snapchat, do pojawienia się TikToka na scenie, to był zresztą główny wróg Instagrama, skupia się natomiast na samej twarzy i to właśnie ją traktuje w specyficznie symboliczny sposób. I tam mamy mniej rywalizacji, a więcej takiej dziwnej zabawy z wykorzystaniem licznych filtrów. To właśnie ze Snapchata pochodzi taki legendarny, dziś już mocno przestarzały i niemodny oraz, co tu dużo mówić, graficznie prymitywny filtr uszek pieska, swego czasu bijący rekordy popularności w internecie i w zasadzie nie ma osoby, która nie wrzuciłaby do sieci swojego zdjęcia z tak właśnie przerobioną twarzą. A Instagram tymczasem, co wskazywali w swoich analizach badacze, opierał się przede wszystkim na gloryfikacji formy fizycznej i określonego raczej dostatniego stylu życia. To jest właśnie to, co mówiłam o konsumpcji. Dodatkowo wiemy o Instagramie doskonale, że złe chwile na tej platformie wcale nie cieszą się dużą popularnością i to nie jest przypadek. To jest takie potoczne zdanie, które można spotkać u większości użytkowniczek platformy, że na Insta nie opowiada się o złych rzeczach. Algorytmy długi czas były zaprojektowane tak, aby gloryfikować jedynie pozytywne treści, idealny wygląd, wystudiowane kadry. I jeśli pozwolimy, aby zatarły się nam granice percepcji pomiędzy tym, co wirtualne, a realne, to bardzo łatwo w takim świecie, żeby poczuć się gorzej, po prostu ulegając wpływowi temu, co tam widzimy. Więcej o tym, jak zwodnicza potrafi być siła Instagrama i zdolności tej platformy do budowania przed nami kompletnie nieistniejących, nierealnych, choć idealnych rzeczywistości, mówiłam w trzecim odcinku podcastu Techpresso Cafe. To był odcinek o symulacji i symulakrach, czyli o świecie Instagrama. Wypadałoby na chwilę porzucić tę platformę i przejść do kolejnego wątku, ale zanim tak się stanie, to chciałam zwrócić Waszą uwagę jeszcze na jedną sprawę. Algorytm Instagrama proponuje nam zwyczajowo więcej tego samego, to znaczy promuje treści, z którymi już wcześniej wchodziliśmy w interakcję. To jest prosta droga do tego, żeby zagłębić się w otchłań rozpaczy, bo jeżeli szukamy treści dotyczących na przykład odchudzania, to bardziej niż prawdopodobne jest to, że w końcu w sekcji treści polecanych trafimy na takie promujące bardzo niezdrowy tryb życia, albo wręcz promujące zaburzenia odżywiania. W sekcji reklam wtedy będziemy widzieć na przykład propozycje odzieży dla osób otyłych. Osobiście ja sama dostaję takie. Nie wiem dlaczego, aczkolwiek domyślam się, że wystarczy, że swoim profilem obserwuję dwa konta dietetyków, z którymi czasem wchodzę w jakieś interakcje. Oba te profile dietetyków to są konta zagraniczne. Jedno ma charakter wybitnie racjonalizatorski i może służyć pomocą osobom borykającym się z ortoreksją. I najwyraźniej Instagram automatycznie założył, że skoro obserwuję taki profil, to na pewno jestem osobą potrzebującą bombardowania reklamami odzieży plus size. Nieważne, że każdorazowo takie reklamy wyklikuję i zaznaczam, że nie chcę ich widzieć. Mam standardowy rozmiar 38. Instagram na pewno o tym wie, bo ostatecznie śledzi każdy mój ruch, a że obserwuję również marki odzieżowe i niekiedy nawet klikam w określone ubrania proponowane do zakupu, to te reklamy odzieży plus size przychodzą i tak. Jak duży może być negatywny wpływ Instagrama, to niech powie ostatni wers poświęcony badaniom zleconym przez Facebooka. Wykazały one, że wśród 40% osób korzystających z tej aplikacji, które miały złą samoocenę, bardzo wiele zadeklarowało, że ich problem z postrzeganiem siebie zaczął się właśnie od tej aplikacji. Natomiast aż 1/4 nastolatków nie czuje się dostateczna w starciu z ideałami z Instagrama. To jest aż 25% osób. Może nie wiedzą, że to koszty modelu biznesowego platformy, która, jak mówił w wywiadzie dla Wall Street Journala jeden z jej byłych menedżerów, stawia na rywalizację, bo to właśnie ona najlepiej wspiera zaangażowanie. Zostawmy teraz Instagram, ale pozostańmy jeszcze przez chwilę przy temacie zaburzeń odżywiania, które, jak już mówiłam, są jednym z głównych problemów składających się na wspomniany na początku audycji kryzys zdrowia psychicznego, z którym mamy do czynienia na całym świecie. W kwietniu tego roku marka kosmetyczna Dove opublikowała badanie w ramach projektu Dove Self-Esteem Project, z którego wynika, że na toksyczne wzorce urody czy też kanonu piękna w mediach społecznościowych jest narażonych 9 na 10 osób w przedziale wiekowym od 10 do 17 lat. W zasadzie można powiedzieć, że są to dzieci i młodzież. Połowa z nich deklaruje, że ma na to wpływ to, co widzą w internecie i z kolei przekłada się to jasno na samopoczucie psychiczne. Zapadalność na zaburzenia odżywiania znacznie natomiast wzrosła podczas pandemii koronawirusa. Jednym z ważniejszych czynników były trendujące wtedy w social mediach treści o przybieraniu na wadze podczas lockdownów. Doprowadzona do ostateczności samokontrola w jedzeniu, niezdrowe inspiracje w czasie pandemii dawały bardzo wielu osobom iluzję panowania nad własnym życiem. To, co jemy, ostatecznie było jedną z niewielu rzeczy, na które w ogóle w zamknięciu mogliśmy mieć wpływ. W większości regionów Europy czy szerzej Zachodu była to po prostu też metoda radzenia sobie ze strachem, że wypadnie się z kanonu. To jest taki zamknięty krąg, nomen omen, bo zamknięci w domach mieliśmy więcej czasu na korzystanie z social mediów i nagle nasze kontakty z rzeczywistością, w której byli nasi znajomi, nasi bliscy, nasza praca, zostały właśnie do tych mediów społecznościowych zepchnięte. Bardzo łatwo było w nich znaleźć posty zachęcające do tak zwanego czystego jedzenia lub oferujące inspiracje dla programów ćwiczeń fizycznych. Te ćwiczenia można było zawsze według obietnicy łatwo wykonywać w domu. W wielu wypadkach można było nawet nie zorientować się, że wpadamy w sieć pseudoporad, które nie doprowadzą nas nigdzie oprócz na przykład awitaminozy albo fizycznego osłabienia, które skończy się u lekarza, do którego wówczas nie było żadnego dostępu. Jednocześnie w pandemii i już przed nią to media społecznościowe stały się takim miejscem, gdzie zaczęliśmy poszukiwać ulgi. Ulgi przede wszystkim od problemów natury psychicznej mnożonych przez czas późnego kapitalizmu, w którym żyjemy, przez pracę w warunkach, w których nawet jeżeli zarabiamy ponadprzeciętne wynagrodzenie, nie mówię tutaj o kokosach na przykład pana Obajtka, który na godzinę swojej pracy kasuje ponad 1,2 tysiąca złotych, a o wynagrodzeniu rzędu 6 tysięcy netto miesięcznie na przykład. Nawet jeżeli zarabiamy takie wynagrodzenie, to nie mamy co liczyć na zakup mieszkania inaczej niż w jakimś absurdalnym kredycie na 30 lat. A każdy nawet najbardziej banalny kontrakt z pracodawcą albo zleceniodawcą obkładany jest milionem klauzul niedozwolonych. To nie jest rzeczywistość, w której można się komfortowo odnaleźć. To jest rzeczywistość, od której poszukujemy ucieczki, na którą poszukujemy terapii, od której chcemy ulgi. I tę ulgę miały na początku przynosić aplikacje do medytacji. Jednym z hitów w tym segmencie rynku przez lata był program znany jako Calm. Jego użytkowanie w modelu premium za opłatą oferowało możliwość słuchania muzyki relaksacyjnej, wykonywania ćwiczeń w ramach, mówię to tutaj w dużym cudzysłowie, indywidualnych sesji medytacyjnych. Nie było to w zasadzie nic innego jak nagrane spokojnym głosem lektora lub lektorki ćwiczenia zachęcające do rozluźnienia mięśni, do spokojnego oddychania, do wyrzucenia z głowy myśli o problemach. Przetestowałam te aplikacje, przetestowałam też kilka podobnych programów i szczerze mówiąc nie jestem w stanie pojąć ich fenomenu. Słuchanie poleceń lektora, takich zaleceń do tego, jak się rozluźnić, jak medytować, jak pozbyć się właśnie natrętnych myśli, bynajmniej nie sprawia, że się czuję jakoś specjalnie zrelaksowana. Nie rozluźnia mnie. A jeżeli mówimy o odpoczynku, no to zawsze potrzebowałam jako człowiek znacznie więcej takich zindywidualizowanych aktywności, niż może mi zaoferować jakieś kilkuminutowe ćwiczenie w aplikacji. Zwłaszcza, że te ćwiczenia one są projektowane tak, aby były dla wszystkich i w sumie dla nikogo specyficznego. Następnym hitem internetu w sumie były i nadal są dzienniczki zdrowia psychicznego. Miały one służyć wsparciem przede wszystkim osobom, które cierpią w wyniku długo utrzymujących się problemów psychicznych związanych na przykład z zaburzeniami lękowymi albo stanami depresyjnymi. Korzystanie z nich w skrócie polega na tym, że codziennie w aplikacji notujemy, jaki dziś mieliśmy nastrój. Notatki te mogą być albo banalnie proste, mogą też być bardzo szczegółowe, bo różne aplikacje oferują różne rozwiązania. I mamy na przykład program, który będzie nas codziennie wieczorem prosić o detale tego, jak w ciągu danego dnia się czuliśmy, jakie pojawiały się w nas emocje, co je wywoływało. I oczywiście prowadzenie takiego dzienniczka może być bardzo korzystną praktyką dla zdrowia psychicznego. Sama niejednokrotnie praktykowałam to, po to, żeby na przykład obserwować, jak się zmieniają moje nastroje pod wpływem zmiany mojej diety, jakichś dosyć gwałtownych wydarzeń, które miały miejsce w moim życiu, bądź to zawodowym, bądź to prywatnym, ale zawsze to robiłam w formie papierowej. Po prostu prowadząc swój dziennik, robię to od 1998 roku i w pewnym momencie zaczęłam w tym dzienniku notować takie dane w formie różnych wykresików na marginesach mojego zeszytu. Dlaczego właśnie w takiej formie? Bo to są bardzo prywatne treści i uważam, że one powinny pozostać wiadome jedynie dla mnie, ewentualnie dla bliskich mi osób, którym zdecyduję się je pokazać. Tymczasem żadna aplikacja mobilna, która służy do notowania tych danych o zdrowiu psychicznym, nie daje mi takiego poczucia prywatności, nie daje mi też gwarancji prywatności. Wiele razy już mówiłam, że kiedy korzystamy z darmowych aplikacji, to tak naprawdę my jesteśmy produktem. Mamy świadomość tego, kiedy mówimy o Facebooku, zdajemy sobie sprawę z tej zależności, kiedy komentujemy TikToka, Instagram, ale zapominamy o tym, kiedy chodzi o inne programy, w tym właśnie takie, które służą do gromadzenia naszych najbardziej wrażliwych danych. Tutaj obok tych aplikacji dla zdrowia psychicznego bym wymieniła na przykład aplikacje do monitorowania cyklu menstruacyjnego i dane medyczne, w tym właśnie dane o zdrowiu psychicznym, to są naprawdę najcenniejsze informacje, jakie na nasz temat mogą istnieć. To są dane szczególnej kategorii, dane medyczne i w prawie one podlegają szczególnej ochronie. Nie bez powodu też ich wykorzystanie może mieć konsekwencje, które mogą zaważyć na naszym całym dalszym życiu. I żeby to zobrazować, to wystarczy wrócić pamięcią do niedawnych wydarzeń o charakterze zdecydowanie politycznym, które miały miejsce w naszym kraju. Wszyscy słuchacze i słuchaczki zapewne kojarzą aferę sierpniową z ujawnieniem przez byłego już ministra zdrowia Adama Niedzielskiego prywatnych danych lekarza Piotra Pisuli z Poznania. Niedzielski ujawnił publicznie na Twitterze, jakie leki wypisał na samego siebie dr Pisula. To nigdy nie powinno mieć miejsca, a jednak się wydarzyło. W zasadzie wydarzyło się tylko dlatego, że dzień wcześniej ten lekarz w programie stacji TVN wypowiedział się krytycznie na temat działań rządu dotyczących recept i możliwości ich wystawiania. Informacje, które Niedzielski ujawnił, to są arcyprywatne dane, bo leki, które zażywamy, ujawniają, na jakiego rodzaju problemy zdrowotne cierpimy. Tego nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Narzędzia do autodiagnozy, takie jak aplikacje do zdrowia psychicznego, mogą też te dane ujawniać. Zwłaszcza jeżeli mamy tam rubryki pozwalające na wpisywanie leków, które bierzemy, a takie rubryki w wielu aplikacjach są. Bardzo wiele aplikacji oferuje synchronizację tych danych z chmurą. To już stwarza też zagrożenie, bo mówimy o prywatności, mówimy też o cyberbezpieczeństwie i jeżeli chodzi o chmurę, to właśnie to drugie powinno nas interesować. Usługi chmurowe są oparte na serwerach. Serwery mają swoje oprogramowanie. To oprogramowanie jest podatne na ataki z zewnątrz. Nasze dane mogą w każdej chwili wyciec. Mogą być w takiej formie, że pozwolą na absolutnie proste zdeanonimizowanie nas, zidentyfikowanie użytkownika aplikacji z konkretną osobą. I w momencie, jeżeli takie dane trafią na jakieś forum cyberprzestępcze, trafią na sprzedaż, dostaną się do obiegu, w którym bynajmniej nie chcielibyśmy, żeby się znalazły. Innym problemem, bardziej jeszcze dotkliwym niż potencjalny cyberatak na serwery jakiejś firmy oferującej tego rodzaju aplikacje, jest oprogramowanie szpiegowskie. W momencie, kiedy spyware trafi na nasz telefon, zainstaluje tam na przykład przemocowy partner, mąż, żona albo na przykład przemocowy rodzic, to to oprogramowanie otwiera dostęp do gromadzenia danych o naszym zdrowiu psychicznym, o wszystkim, co wpisujemy do takiej aplikacji. I następnie mogą one po prostu zostać wykorzystane do tego, żeby nam zrobić krzywdę. Inną kwestią jest to, że bezpłatne aplikacje, tak jak już mówiłam, w pewnym sensie z nas samych czynią produkt. Nie czytamy polityki prywatności usług, z których korzystamy, nie zapoznajemy się z regulaminami firm, klikamy OK, 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 nikt nie będzie czytał 3, 7, 10 stron tekstu. Tymczasem w tych zapisach może znajdować się informacja, że dane generowane przez użytkownika mogą być po prostu sprzedawane brokerom danych. Brokerzy danych to są firmy, które obracają danymi, bardzo chętnie profilują, zestawiają dane z wielu źródeł na temat określonych grup użytkowników i oferują je w pakietach. Bardzo często można spotkać na przykład dane spakietowane tak, aby obrazowały populację kobiet w wieku od 30 do 35 lat korzystających z antykoncepcji hormonalnej. W USA można kupić dane, które dotyczą również kobiet, które na przykład w ostatnim czasie wizytowały kliniki aborcyjne. Jak wiemy, w niektórych stanach aborcja jest penalizowana. Myślę, że firmy brokerskie takie zestawy danych zaoferowały celowo. Dane o tym, że kobiety wizytowały takie kliniki, właśnie pochodzą z aplikacji mobilnych, z aplikacji map, z aplikacji służących do rejestracji cyklu miesięcznego. To są wszystko programy, które posłużyły jako źródło informacji, które mogą doprowadzić w tym momencie do postawienia komuś zarzutów za korzystanie z praw reprodukcyjnych. Jak takie dane mogą pozwolić na identyfikację konkretnej osoby? Jeżeli zestawimy je z unikalnym identyfikatorem reklamowym przyporządkowanym do naszego telefonu, no to mamy jak na dłoni pokazaną każdą osobę i komplet danych na jej temat. Nie mamy gwarancji, czy takiego pakietu danych o nas nie kupi na przykład bank albo nasz obecny lub potencjalny pracodawca. W takich rękach bardzo łatwo jest, żeby dane, które nas dotyczą, stały się narzędziem dyskryminacji. Dyskryminacja z powodów zdrowotnych jest dużym problemem. Jest problemem nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach. Chciałabym, żeby wybrzmiało w tym podcaście bardzo jasno, że informacje o naszym zdrowiu psychicznym oraz o innych parametrach medycznych to jest zasób danych, po który coraz chętniej sięgają wszelkiego rodzaju podmioty zainteresowane po prostu robieniem nam krzywdy. Bo tak można zrozumieć kupowanie danych od brokerów przez rządy. Tak można zrozumieć właśnie profilowanie pod kątem tego, czy korzystamy, czy nie z klinik aborcyjnych, jakie bierzemy leki. To jest wszystko forma sprawowania władzy nad bardzo dużą częścią społeczeństwa. Oprócz tego dane te interesują wielkie korporacje internetowe i firmy technologiczne. Jako społeczeństwo nadal funkcjonujemy w takim paradygmacie technosolucjonizmu. Żyjemy z złudnym przekonaniem, że technologie nam dostarczają rozwiązań wszystkich problemów, łącznie z tymi problemami zdrowotnymi. I technologie dla zdrowia to jest taka obecnie modna, lukratywna branża, która w najbliższych latach będzie tylko rosła w siłę. Rękę po nasze dane medyczne wyciągają nie tylko Facebook, Instagram, Spotify. Spotify, co ciekawe, gromadzi ogromne ilości danych o naszych nastrojach, o tym, czy mamy stany depresyjne, czy właśnie się rozstaliśmy z partnerem i tak dalej. Ale także koncerny takie jak Google, jak Amazon, jak Apple, bo każda z tych firm właśnie uważa, że technologie dla zdrowia to jest przyszłość. Amazon w Stanach Zjednoczonych już teraz oferuje możliwość korzystania z usług podobnych jak w Polsce prywatna opieka medyczna. Apple natomiast w najnowszej wersji systemu operacyjnego iOS, która teraz jest jeszcze w fazie testów beta, chce oferować użytkownikom właśnie taki dzienniczek zdrowia psychicznego, jak te, o których mówiłam wcześniej. W skrócie, aplikacja ta pozwoli dowolną liczbę razy w ciągu dnia odnotowywać bardzo szczegółowe informacje o tym, jak się czujemy, jakie mamy emocje, co na te emocje wpływa. Będzie także można dokonać autodiagnozy pod kątem ryzyka wystąpienia stanów depresyjnych. Firma oczywiście obiecuje, że te dane będą prywatne. Mam jednak taką uwagę, że jeśli one naprawdę mają pozostać prywatne, to nigdy nie powinny trafić do smartfona. Nawet jeżeli ten smartfon, tak jak iPhony, obiecuje najlepszą możliwą ochronę prywatności, to pamiętajmy, że Apple niejednokrotnie w tej kwestii zawiodło i zasadniczo po prostu prywatność jest fikcją. Zresztą firma ta może i nie sprzedaje naszych danych Facebookowi oraz innym big techom, ale sama wchodzi na rynek reklamy internetowej, więc możemy mieć pewność, że nasze dane do celów marketingu i tak zostaną wykorzystane. Właśnie dlatego, że problemy natury psychicznej są codziennością dla coraz większej rzeszy społeczeństwa, to trzeba dbać o to, żeby nie normalizować przekazywania danych o tych kwestiach big techom. Nasza psychika, nasze emocje, myśli, odczucia to jest jedna z wciąż relatywnie nieznanych dla wielkich firm technologicznych ziem. Dzięki temu mamy nieco więcej wolności. To jest moje zdanie. Wolności, która jest bardzo istotna, zwłaszcza w czasie, w którym tak wiele krajów odwraca się w stronę rządów niedemokratycznych, w stronę populizmów. I myślę, że szczególnie właśnie w tym kontekście to jest ważne, żeby nasze najbardziej prywatne dane chronić przed niepowołanym dostępem, wzrokiem, wykorzystaniem. I nie ułatwiajmy nikomu zadania. To, co prywatne, zachowajmy dla siebie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wesprzyj moją pracę na Patronite. To jest patronite.pl/techspresso. Możesz też postawić mi kawę w serwisie buycoffee.to/techspresso. Zapraszam do czytania newslettera. Zapraszam do wymieniania się poglądami w grupie Techspresso Cafe na Facebooku. I dziękuję, że słuchacie, że jesteście, że ta społeczność się rozwija, bo bez Was to by nie było możliwe. Do następnego razu.